Sportowa Arena.
Dokładnie 9 minut po godzinie 22. Mamy poniedziałek, trzeci dzień października. To dokładna data pierwszego w tej odsłonie spotkania ze sportem. Na żywo oczywiście w publicystycznej audycji, która nazywa się Sportowa Arena. Krzysztof Ratajczak, witamy serdecznie. Program realizuje Rafał Polacki. A w naszym studiu awizowany już dzisiaj kilkakrotnie gość, prezes KKS Lech Poznań, pan Karol Klimczak. Witam serdecznie, panie prezesie.
Witam, dobry wieczór.
Właściwie już nasz stały bywalec, człowiek w znakomitej radiowej formie. Zatem chcieliśmy tak dramaturgicznie od mocnego uderzenia, panie prezesie, rozpocząć te nasze audycje, które będą ukazywać się co tydzień, właśnie 10 minut po 22. Będziemy rozmawiać o różnych dyscyplinach sportu, gościć różnych przedstawicieli sportu z całego regionu, no ale że zajmujemy się kolejorzem na co dzień bardzo dogłębnie, bo i transmisyjne, i magazyny kolejne, i dźwiękowe relacje w naszych serwisach. Nie mogło być inaczej, panie prezesie, że kolejarz na dobry wieczór po prostu tej audycji Sportowa Arena znowu występuje. A żeby było takie dobry wieczór i takie hitchcockowskie, mocne wejście, to pytanie będzie, panie prezesie, do pana pierwsze, banalnie proste. Fajnie być prezesem Lecha Poznań?
To jest niezwykle trudna funkcja, odpowiedzialna. Dużo oczekiwania, duża presja. Akurat z presją sobie, wydaje mi się, dobrze radzę. No ale trzeba mieć właśnie tą dużą odporność. No wiadomo, że jesteśmy klubem, który ogniskuje zainteresowanie nie tylko w całej Wielkopolsce, no ale w całej Polsce, więc jakby pytania, trudne pytania, duże oczekiwania i na tym polega przede wszystkim ta trudność. Dodatkowo klub no to nie fabryka. Tego się nie da zaplanować bardzo precyzyjnie. Tu są różne zdarzenia losowe. Pracujemy z żywymi organizmami, więc zdarzenia losowe typu kontuzje, typu słupki, poprzeczki, no to wszystko jakby determinuje końcowy sukces, także mój, tak?
Panie prezesie, ale tak z drugiej strony jednak coś, co jest jakimś takim chyba bonusem jednak. Rozpoznawalność, mimo tych no, różnych opinii, które są pod pańskim adresem często kierowane, ale bycie osobą publiczną właściwie się do tego sprowadza, że opinie są i dobre, i złe. Jak pan powiedział, trzeba się troszkę zaimpregnować, lekko uodpornić, ale ja zapytam jeszcze od innej strony, bo pora jest taka, że już można chwilę o tym porozmawiać. Czasami słyszy pan w domu od małżonki, może od innych członków rodziny: Karol, daj sobie z tym spokój, masz fajne, świetne wykształcenie ekonomiczne, spróbuj swoich sił, powróć do biznesu, zajmij mi się może pracą naukową, daj sobie spokój z tym futbolem. Czasami tak jest?
Zwłaszcza jak przynoszę sprawy zawodowe, czy sprawy klubowe, czy sprawy piłkarskie do domu, a na pewno to najbliższe otoczenie żony może denerwować to, że każda rozmowa w rodzinie między szczególnie mężczyznami, każda rozmowa, nawet ta biznesowa, telefoniczna, którą gdzieś słyszy, i tak na samym końcu schodzi na piłkę nożną, tak? Zaczynam rozmowę z bankiem o tematach finansowych, a kończy się ta rozmowa na ostatnim albo przedostatnim meczu, więc no tak jest, piłka wszystkich interesuje, sport wszystkich interesuje, piłka szczególnie, także no to są plusy i minusy. Jasne, że praca w ogóle w klubie, no to jest praca, gdzie tych emocji nie brakuje. Oglądamy mecze, kibicujemy, no i jakby przeżywamy to o wiele silniej niż taki kibic, który no patrzy na Lecha, chce, żeby ten wynik był jak najlepszy, no a my jeszcze, że tak powiem, no wiemy, że to jest ta nasza praca, od której bardzo dużo zależy, od tego wyniku bardzo dużo zależy, więc jakby w dwunasób to pewnie powoduje emocje, no ale to są pozytywne emocje i te takie porażki i te zwycięstwa, no to są emocje i jakby no takie silne wspomnienia, których się pewnie nigdy nie zapomni, i nie chcę tu wspominać tych starych, złych rzeczy, no ale powiedzmy, że noc i pewnie z 2 dni po mistrzostwie to było świetne przeżycie, które na pewno będziemy długo pamiętać, no ale noc post-jarną też była dosyć długa, powiedzmy sobie.
No właśnie, panie prezesie, to są emocje. Państwo też będziecie mieli okazję oczywiście zadawać pytania naszemu gościowi, szefowi kolejorza Karolowi Klimczakowi. 618-654-654 to oczywiście znany państwu doskonale telefon do naszego studia. Skoro tak zacząłem od tych wątków osobistych, to może jeszcze ten temat pociągnę, bo emocje emocjami, ale też chyba trzeba być takim zimnym zawodowcem, bo specyficzna sytuacja. Już też medialnie ostatnio pojawiły się informacje o pewnych zatargach, tak to delikatne nazwę, czy rozbieżności zdań wśród właścicieli na przykład warszawskiej Legii. A pan jest też w specyficznej sytuacji. Mamy do czynienia z właścicielem firma Invesco, wiadomo, pana prezesa Jacka Rutkowskiego. Pana kolegą z zarządu jest wiceprezes Piotr Rutkowski, czyli syn właściciela. Trzeba się w tym odnaleźć.
Tak, ale to wszystko zależy od ludzi. To znaczy, nigdy ani stanowiska, ani funkcje, ani układy rodzinne nie powodują ani specjalnych ograniczeń, ani nie powodują specjalnych na starcie korzyści. Natomiast najważniejsze to są te relacje międzyludzkie. Albo z kimś się dobrze dogadujemy i się dobrze rozumiemy i nadajemy, jak to się mówi, na jednej fali, albo chociażby nie wiadomo, jak to było skontrolowane, no to nie będziemy nadawać na tej jednej fali i będzie dochodziło ciągle do konfliktu. Więc jakby powiedzmy sobie, że i w ramach rodziny może być bardzo dobrze i bardzo źle, i wśród osób zupełnie sobie obcych może być nieźle i może być trudno. Akurat z Piotrem wydaje mi się, że dogadujemy się dobrze, mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. No siłą rzeczy, gdyby było inaczej, to po prostu byśmy się ciągle konfliktowali, a tak nie jest. Natomiast jeszcze wracając do tego wątku pierwszego, no może w tym wszystkim trzeba mieć trochę dystansu też do tego otoczenia, do tych ocen i do tej presji, która jakby nas dotyczy. Nie tak dawno miałem jakąś rozmowę z naszym piłkarzem, który mówi, no cholera, ciągle gdzieś zaglądam i czytam i tu krytykują mnie i jak to się mówi, jadą po mnie, ja mówię, stary, jak chcesz, daj, wyluzuj. Wyluzuj, naprawdę daj spokój. Jak chcesz się trochę uspokoić, poczytaj o mnie. Także ze spokojem.
618-654-654, telefon do naszego studia. Czasami państwo słyszą pewnie taki dźwięk migawki aparatu fotograficznego. To nasza koleżanka z działu redakcji internetowej, Ania Adamczyk, robi nam tu piękne fotki. Przede wszystkim oczywiście prezesowi Karolowi Klimczakowi, szefowi kolejorza, który jest zdecydowanie bardziej fotogeniczny ode mnie. A my odbieramy pierwszy telefon. Halo, dobry wieczór.
Wieczór.
Witamy, jesteśmy na antenie.
Słuchamy. Dobry wieczór.
Panie prezesie, ja mam takich kilka pytań.
To ja notuję, szybciutko.
Następnie gratulacje, jako tam został pan wiceprzewodniczącym Ligi bodajże, Rady Nadzorczej, tak?
Tak jest.
I właśnie, odnośnie tego mam pytanko. SA37, a za rok, załóżmy, że Lex to będzie Puchar Polski, czy tam to drugie miejsce, czy trzecie. I wiadomo, że tam zmienia się ten system rozgrywek, że jeszcze tych meczy będzie więcej, żeby dojść do grupy. Jak to będzie z tym SA37, czy to wreszcie zlikwidujecie, czy nie? Następne pytanie mam o Niki Bilego, bo tam wrócił chyba z tych badań w tej Barcelonie, czy tam wreszcie jak to z nim będzie. No i o dwóch chłopaków z drugiego zespołu, od tego Kolumbijczyka Gutierreza, on tam miał grać. No i taki młody chłopak jest, podpisał się z nim kontrakt, chyba nawet profesjonalny Wojdak. On tam był w kadrze do lat 19 i na razie nigdzie o nim nie słychać w tej chwili. Czy kontuzja, czy coś. Dziękuję.
Dziękujemy. Zanotowane pytanie, panie prezesie, to szybciutko. Może tego wątku Ekstraklasy zostawmy sobie.
Dobrze,
bo chciałbym ten wątek Ekstraklasy właśnie a propos objęcia przez pana funkcji wiceszefa Rady Nadzorczej. To te sprawy lechowe najbliższe. Niki Bile, badania w Barcelonie.
Tak, badania w Barcelonie, zresztą wcześniej też przecież robione w Polsce. Decyzja, czy leczyć bardziej zachowawczo, czy bardziej operacyjnie. Te badania w Barcelonie potwierdziły, że no będzie jednak ta rehabilitacja, to leczenie prowadzone na tym etapie bardziej zachowawczo. No i zobaczymy, jak szybko będzie Niki mógł wrócić po prostu do normalnych treningów. Kontuzja jest, czy uraz, nazwijmy to, jest dosyć skomplikowany, specyficzny. I często, trzeba sobie jasno powiedzieć, kończy się po prostu operacją. Nawet pamiętam, jak rozmawiałem na ten temat z poprzednim trenerem, z Jankiem Urbanem, który mówił, że on właśnie dokładnie w takiej sytuacji grał z kontuzją, potem jednak zabieg był konieczny, więc jakby no to jest taki uraz mięśniowy, który jest trudno wyleczalny, powiedzmy.
Ta kwestia młodych piłkarzy, którzy gdzieś tam mają się ogrywać w drugiej drużynie, wchodzić do pierwszej. Sam przyznam, że byłem pod wrażeniem gry w sparingu w Wągrowcu z Nielbą tego Kolumbijczyka Gutierreza, przywiezionego przez Manuela Arboledę, ale oglądałem to spotkanie w towarzystwie Iwana Dziurdziewicza, mówił spokojnie, jeszcze musi trochę chłopak popracować, ograć się, okrzepnąć w tej seniorskiej piłce. Jak to jest?
Mamy bardzo wielu bardzo zdolnych młodych zawodników i taki ogląd zewnętrzny, najczęściej kibiców, tak, jest taki, że no dawajcie, bierzcie go już do pierwszej drużyny, już jest gotowy, już tak, bo zagrał w juniorze starszym 2, 3, 4 dobre mecze. No, życie jest brutalne i ci chłopcy jednak przede wszystkim nie wolą walki, bo tą przecież posiadają, nie nawet umiejętnościami, które są w ich wieku bardzo wysokie. Natomiast no samą fizycznością, tak, no jednak od tych zawodowców, którzy grają w Ekstraklasie, jeszcze odstają. To jest kwestia też doświadczenia boiskowego, to jest kwestia odporności na stres, to jest kwestia przygotowania fizycznego. Więc jakby jasne, że najzdolniejsi wchodzą do pierwszej drużyny i dalej będą wchodzić, natomiast zawsze to będzie takie stopniowe wchodzenie, bardzo często przez drużynę rezerw początkowo, no bo jednak w tej drużynie rezerw można się otrzaskać na boiskach ligowych w walce o punkty i to przyznajmy w twardej walce, bo widziałem parę meczów rezerw, jak 17-letni chłopcy mają naprzeciwko siebie 30-parolatków, no to tam naprawdę no nie ma pomiłuj, tak? No ale to właśnie z taką rzeczywistością, gdzie gryzą, kopią, podszypują, no też trzeba się zmierzyć i dla takich chłopaków to jest jakby szkoła takiego piłkarskiego życia.
Ale czasami kibiców strasznie ciągnie, bo to jeszcze słuchacz podał nazwisko, tak, Wojdaka, mnie od razu jakby uzupełniając, znowu wracając do tego sparingu, kiedy zupełnie bez kompleksów wchodzi chłopak bardzo mocno związany z kolejorzem, bo mówi, że mieszka 500 metrów bodaj od stadionu i na stadionu przy Bułgarskiej, czyli Paweł Tomczyk. Aha. Piękny gol od razu po wejściu na boisku. Jedno dogranie Makuszewskiego, kapitalne trafienie, sporo strzelał w rezerwach. No, teraz trochę znowu o nim jakby ciszej.
No tak, no to wiem, że to jest zdolny chłopak z takim dużym parciem na bramkę, z dużą szybkością, z dużą intuicją strzelecką. Jak to się mówi, są niektórzy zawodnicy, których piłka szuka i można w to wierzyć albo nie, ale no Tomczyk do takich należy. Ta piłka rzeczywiście szuka go na boisku w tej piątce, czy w momencie, kiedy wbiega w pole karne. Natomiast no ze spokojem, no dajmy też mu czas, no 1, 2, 3, 4 występy dobre nie powodują, że już jest gotowy do pierwszego Lecha, natomiast na pewno będzie dostawał swoje szanse, na pewno będzie w tym też treningu z pierwszą drużyną uczestniczył, no i nadejdzie taki moment, kiedy będzie miał, że tak powiem, swoje pierwsze, drugie i kolejne minuty, tak jak to było z Jóźwiakiem, tak jak to było z Gumnem, przecież który też mieszka całkiem niedaleko od stadionu na Łazarzu.
No i właśnie uzupełniając, po ostatnim czasie taki jakby no wyraźny sygnał wysuwany przez was jako sterników klubu, podpisywanie umów z tymi młodymi piłkarzami. Ostatnio do 2020 bodaj chociażby z Janem Bednarkiem. To jest taki sygnał, że nie chcemy jakichś tam błędów powielać, żeby nam ktoś, mówiąc wprost, wykradł tych zdolnych piłkarzy?
No to jedna rzecz, że jasne, że po to szkolimy zawodników, żeby na samym końcu oni reprezentowali Lecha i jak najdłużej w tym Lechu grali. Natomiast no, też jest ważne, żeby zawodnikowi dać sygnał i jakby pokazać, że na niego stawiamy, tak, że podpisując ten kontrakt, no chcemy się z nim wiązać i tak jak on chce bardzo grać w Lechu, tak my jego także bardzo chcemy. W ogóle Janek Bednarek to jest ciekawa jakby historia, dlatego że też ten nasz model, który uprawiamy i dalej będziemy stosować, czyli jeżeli widzimy, że na danej pozycji w drużynie no jest miejsce zajęte, jest na tyle silna rywalizacja, że taki chłopak nie zafunkcjonowałby, no to ja tutaj jakby od zawsze jestem zwolennikiem i jakby próbujemy tak tym sterować, żeby no nie wozić tego chłopaka w autokarze po to, żeby sobie pojeździł kilka tysięcy
tylko
kilometrów.
Tylko lepiej nie gra w pojeździe do Łęcznej.
Niech pojedzie do Łęcznej, niech zagra tam na stoperze, niech tam zagra na defensywnym pomocniku, raz, drugi, trzeci, niech wejdzie na zmianę, no zyska trochę tych minut w Ekstraklasie, trochę tych meczów i to jest cenniejsze niż powiedzmy siedzenie na ławce nawet w Lechu Poznań, tak? I bycie w tym tylko rytmie treningowym. Więc jakby dwie ścieżki, pierwsza no to te minuty powoli i wchodzenie do pierwszej drużyny i druga ścieżka wypożyczanie do innych klubów, w których mogą się chłopcy ogrywać i potem możemy ich z powrotem ściągać do Lecha już z pewnym doświadczeniem.
Będę starał się systematycznie odbierać się także telefony od państwa, bo telefon tutaj nam szaleje na naszym komputerku. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jesteśmy na antenie, witamy.
Jerzy.
Dobry wieczór.
Starym kibicem Lecha chciałbym mieć kilka takich pytań do prezesa. Wiadomo, że Lech nie ma napastnika z prawdziwego zdarzenia, nie czarujmy się. Opiera się w tej chwili na jednym 33-letnim robaku, który ma przebłyski dobrej formy. I pytanie teraz, czy Lech nie może zaryzykować i kupić jakiegoś porządnego napastnika, bo kiedyś pan Wrutkowski powiedział, że kupią napastnika, jak sprzedadzą Kadara, ale to coś, to nie jest profesjonalizm, mi się wydaje. Dlaczego Lech nie zaryzykuje? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, podpisuje się kontrakty wieloletnie z zawodnikami, na przykład taki Dudka, ma jeszcze 2 lata kontraktu. Przecież to jest, mi się wydaje, wyrzucenie pieniędzy w błoto. Wiadomo, że on zagra może w 2-3 meczach przez cały sezon. To jest wyrzucenie pieniędzy w błoto, mi się wydaje. Dlaczego takie kontrakty z takim starszym zawodnikiem, który ma 33 lata i już jest zawodnikiem wygranym po prostu? A trzecia sprawa, Kamiński, taki zawodnik, poszedł, po prostu skończył mu się kontrakt, a dlaczego Lech nie zrobił nic, żeby zarobić na nim? Zawodnik, który ma 24 lata, to Lech musi zarobić na takim zawodniku. Skończył się kontrakt Lovrenčičowi, Hamalainenowi, teraz Arajuri się kończy. Dlaczego Lech nie przekona zawodników, chociaż do podpisania rocznego kontraktu, żeby cokolwiek zarobił na takich zawodnikach? Ale szczytem jest Kamiński. No to zawodnik, który 24 lata, nie ma prawa odejść za darmo z klubu, którym się wychował. Na takim zawodniku trzeba zrobić duże pieniądze, ale wiadomo, że pieniądze Lech nie ma i trzeba na tym bazować, żeby to zarobić na tym coś. Ale wiadomo, że właściciel nie jest skory po prostu, bo wiadomo, że na złożenie podpisu trzeba płacić. A tu wiadomo jest problem.
To dajemy szansę prezesowi, tak?
Tak, jeszcze tylko jedna sprawa.
Proszę.
Czy trenowi Urbanowi jeszcze płacą jakiś kontrakt? Czy pieniądze płacą? Jak to wygląda?
Pieniądze. Panie prezesie, dobra, to od tyłu zaczynamy. Jeszcze coś tam trzeba przelewać na to konto Jana U?
Zawarliśmy porozumienie o rozwiązaniu umowy i zgodnie z tym porozumieniem dogadaliśmy warunki rozwiązania umowy i tyle mogę powiedzieć.
Na czysto już, czy jeszcze nie?
To jest nasza, że tak powiem, z panem trenerem tutaj umowa. Nie chciałbym jej publicznie jakby zdradzać, bo to nie jest miejsce ku temu. Pytanie pana Jerzego, ciekawe, tak. To ja powiem w ten sposób, że żeby sprzedać, to trzeba też znaleźć kupującego, to znaczy tego chętnego, który chce kupić.
Mówi pan o Kamińskim?
Nie, o wielu zawodnikach. W ogóle mówię o transakcjach na rynku. Nawet jak się sprzedaje samochód, to trzeba znaleźć kupca na zakup samochodu. To, że ja chcę sprzedać, to nie znaczy, że chce ktoś kupić, tak? Od tego zacznijmy. I to dotyczy wielu, wielu zawodników. Każdego z tych zawodników chcieliśmy transferować dalej, chcieliśmy sprzedać. Ci zawodnicy chcieli wcześniej odchodzić, kiedy obowiązywały ich ważne kontrakty, natomiast z różnych przyczyn po prostu nie znaleźli ani my, ani zawodnicy nabywców. I taki jest rynek brutalny, tak? Tak to trzeba ocenić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli wiemy, że zawodnik nie przedłuża z nami kontraktu, znaleźliśmy dla niego klubu, on nie znalazł dla siebie nowego klubu, który zechce za niego zapłacić jakieś pieniądze. No to profesjonalizm z jednej strony zawodnika, a profesjonalizm z drugiej strony klubu polega na tym, że taki zawodnik gra do końca. No nie wyobrażam sobie sytuacji i tworzenia tak zwanego klubu kokosa, że jeżeli zawodnik ma, nie wiem, pół roku do końca kontraktu i my nie znaleźliśmy dla niego nowego klubu,
nikt nie chce
go kupić, to mówimy, dobra, Jasiu, to teraz ty będziesz biegał od 6 rano w Lasku Marcelińskim. No kompletnie bez sensu. Ten zawodnik do końca musi jakby profesjonalnie się zachowywać, profesjonalnie grać i tyle.
I staje się wolny i wtedy można szukać kolejnego
pracodawcy. Staje się wolny. Poza tym powiedzmy sobie uczciwie i brutalnie, bo słuchacze chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że wolny zawodnik na rynku to znaczy, że ten zawodnik idzie do nowego klubu i ten klub nie musi nam płacić, tak? Wielu zawodników, ich agentów ma taką strategię. Dograć do końca kontraktu w danym klubie, nie podpisywać nowego kontraktu i przejść za darmo do nowego klubu, tak? Zobaczmy na najlepszego w tej chwili być może klasycznego napastnika chciałem powiedzieć na rynku, no ale właściwie nie jest na rynku, bo jest w Bayern Monachium, tak? No przecież wszystkie te sytuacje z Robertem związane, no właśnie polegają na tym, że w pewnym momencie mógłby powiedzieć, okej, to już nie podpisuję nowego kontraktu i zostaje, tak? Jestem wolnym zawodnikiem, no na tym to polega.
Tak jest i to wiąże się także z działalnością menedżerską, pewnie prowizjami i tak dalej. Na razie nie rozwijajmy tego wątku. Kwestia napastników, bo już powiedział pan o Robercie Lewandowskim, on tu biegał w barwach Kolejorza, biegał Artiom Rudniew, biegał Łukasz Teodorczyk, który ostatnio seriami strzela dla Anderlechtu Bruksela, wrócił do polskiej reprezentacji, biega nieźle sprzedany Aleksander Tonew.
Tak.
A teraz
chociaż nie był napastnikiem.
No właśnie, tak. Robak Kownacki często dosyć się kontuzjował. Właśnie na tej dwójce się atak opiera.
Robak no naprawdę udowodnił w poprzednich klubach, tak? Pomimo tego, że w tej chwili ma 33 lata, to udowodnił naprawdę, że praktycznie w każdym klubie był królem strzelców. W tej chwili dajmy mu szansę, zaczął strzelać powiedzmy, że powiem w ten sposób, jak będzie strzelał w co drugim meczu, to zostanie królem strzelców, tak? Natomiast wiemy, że chyba najwięcej oczekujemy od się rzeczy Dawida Kownackiego. Jest naszym wychowankiem. To jest zawodnik, który naprawdę wszystko, mogę powiedzieć tak, wszystko poświęcił dla Lecha, tak? Bo pewnie mało kto wie, że nie wiem, w wieku 10 czy 12 lat, dwa razy w tygodniu z takiego Gorzowa był przewożony przez mamę do Poznania po to, żeby w Lechu trenować, tak? I tak dojeżdżał ze 3 lata codziennie. To o czymś to świadczy.
O determinacji.
O determinacji, tak. O miłości do Lecha, o chęci poświęcenia praktycznie wszystkiego dlatego, żeby być dobrym zawodnikiem. I to jest dobry zawodnik. To jest dobry zawodnik z dużym potencjałem. Wiadomo, że różne urazy mechaniczne, trochę pecha, tak? Mu przeszkadzało. Natomiast jest taki moment, że w tym momencie, prawda, Dawid na pewno będzie dostawał swoje szanse. Jest zdrowy, jest w niezłej dyspozycji, będzie wchodził, tak jak trener Bilica powiedział, będzie dostawał swoje minuty, będzie wchodził na murawę i trener będzie na niego stawiał. I zobaczymy, w jakim wymiarze, no bo to już zależy od Dawida, ale dajmy mu szansę. To jest młody chłopak, nie zapominajmy, tak? To jest młody chłopak ciągle. My myślimy, że on ma 20, nie wiem, 2 albo 3 lata, a to jest młody chłopaszek, który w tamtym roku zdawał maturę. Więc jakby jeszcze wszystko przed nim. Jest zdecydowanie młodszy od Milika, zdecydowanie młodszy od Lewego, kiedy jakby święcił te swoje w Lidze Polskiej największe triumfy. Także tak można powiedzieć, że gdyby patrzeć i porównywać, to Dawidowi trzeba jeszcze dać ze 3 lata, tak? Żeby zacząć mówić, okej, jak to wygląda.
Nie chcę nadmiernie tłumaczyć,
on po prostu bardzo wcześnie zaczął.
I tak, i było niesamowicie tak. Eksploatowany tak, przez także tak, polskie tak. reprezentacje tak, te juniorskie. Tak. Obiecujemy, że za chwilę będziemy odbierać ponownie telefony, ale panie prezesie, jeszcze ten wątek z poprzedniego pytania naszego słuchacza, pana Jerzego właśnie, o te kontrakty, tym razem ze starszymi zawodnikami. Ja pytałem o kontrakty z młodymi, a tutaj gracze doświadczeni typu Darek Dudka.
Uniwersalny zawodnik, pewnie, że mało go widać na boisku w pierwszej drużynie, czy wchodzący na zmiany. Odpukać wszyscy są zdrowi, dlatego jakby trenerzy, czy Jan Urban, czy teraz Nenad Bilica nie muszą korzystać z Darka. Natomiast bardzo dużo, tak, no trzeba po prostu, są treningi otwarte, zapraszam, trzeba przyjść, zobaczyć i zobaczyć, jak pomaga w drużynie, jak pomaga ustawiać drużynę, jak pracuje na treningu, tak, jaki pokazuje profesjonalizm. To jest bardzo ważne. Jego zadaniem jest także uczestnictwo w meczach rezerw. On tam ma po prostu edukować i uczyć młodych chłopaków. Oni muszą z kogoś brać przykład. Tak samo jak wcześniej brali z Iwana Dziurdziewicza przykład, tak jak teraz biorą przykład z Darka Dudki. Także spełnia swoją rolę. Jesteśmy z wykonywania tej roli bardzo zadowoleni. I pewnie może się tak zdarzyć, że jeszcze w swoje minuty na boisku znajdzie. Na jakiej pozycji? Nie wiem, dlatego że to jest zawodnik uniwersalny. No, środkowy pomocnik, z racji wieku być może nie, ale może grać na stoperze, może grać na skrzydle, w sensie na lewej, prawej obronie.
Teraz jeszcze zdradzę tę moją rozmowę z Iwanem Dziurdziewiczem na tym meczu wągrowieckim. Wspominał właśnie o pozycji środkowego obrońcy. Tak, że ze względu na umiejętności właśnie i techniczne, i kwestie ustawiania się tam zerkałby, a to jest zdanie autorytetu piłkarskiego, z którym także ja się
tak
liczę.
Jest.
Odbierzmy kolejny telefon, 618-654-654. Dziękujemy, że pan lub pani chwileczkę poczekaliście. Halo, dobry wieczór.
Witam, dobry wieczór, witam pana prezesa.
Dobry wieczór.
Ja mam pytanie do pana prezesa, właściwie dwa. Pierwsza, może nie związana jakby stricte z pana działalnością, no kwestia jakby sportowa, nie księgowa, i druga sprawa dotycząca jakby trenera. Kwestię sportową jakbym chciałem poruszyć jakby może od jakichś takich czasów, gdzie Lech zaczął grać dobrze w pucharach, od czasów Smudy, kiedy był tutaj wspomniany przez pana Robert Lewandowski. I jakby patrząc wtedy na tą kadrę, czy też nawet mistrzostwo, które zdobył Lech Poznań później już za trenera Zielińskiego, czyli tacy byli zawodnicy jak Robert Lewandowski, Murawski, Bosacki, Gancarczyk, Wojtkowia, było wielu reprezentantów Polski, dzisiaj po tylu latach tak naprawdę, okej, widzimy Roberta Lewandowskiego, jest teraz Karol Linetti, który gdzieś tam łapie się w tej kadrze, ale tak naprawdę jeśli chodzi o reprezentantów Polski, jest ich niewielu. Czyli nie wiem, jaka praca została tutaj wykonana, jakby pan prezes odpowiedział na przykład tak. tych
Bardzo ciekawe pytanie.
Ja tylko dokończę, bo jakby być może klub zbłądził w kilku kwestiach i w kwestii sportowej, co tak najbardziej dla mnie jako kibica jest smutne, że zawsze oczekuję tego, że kiedy jest już takie odbicie, kiedy Lech zdobywa mistrzostwo, kiedy Lech ma puchary, ten skład będzie jakby coraz lepszy. A tutaj widzimy czasami takie przypadki, gdzie, nie wiem, Zaur Sadajew nie może zostać, najlepszy zawodnik Kasper Hamalainen idzie do Legii Warszawa, tak, tam się nie łapie jakby nawet na ławkę, nie wiem, odchodzi od nas Kamiński, okej, może z Kamiński, są inni, tak, zawodnicy, ale odszedł Kamiński do Stuttgartu, natomiast Legia pozyskuje takiego Chlowska, który jest bardzo dobrym graczem, gdzie ta różnica widać jakby w poczynaniach sportowych Lecha, no nie wygląda najlepiej. Nie wiem, z czego to wynika, bo na pewno nie z frekwencji, bo frekwencja jest duża, na pewno nie ze sponsoringu, bo ten sponsoring patrząc też jest duży i to jest takie jakby przykre, jako mówię jako kibic, że ten skład nie może być wzmocniony. Nawet ostatni przykład, tak, został sprzedany Karol Linetti, no a panowie jako zarząd, tak, którzy walczyliście z tymi zawodnikami praktycznie cały rok, mieliście sezon nieudany, znowu daliście szansę, nie kupując tak naprawdę nikogo. Czyli można sobie zadać pytanie, czy z tymi zawodnikami można osiągnąć sukces, tak? Czy nie trzeba było wzmocnić drużyny już teraz, a widzimy, jak to wygląda. I drugie pytanie, przepraszam, że takie długie, na temat trenera, ale trenera nie tego, który jest obecnie, ale trenera Macieja Skorży. Czy trener faktycznie musiał zostać zwolniony, bo zdobył Mistrzostwo Polski, co też nie dzieje się jakby z roku na rok. Tak naprawdę walczył udanie w pucharach, wywalczył Ligę Europy, zdobył mistrzostwo. W lidze nie szło, ale widać na przykładzie też Legii, tak? Gdzie Legia ma szeroką kadrę. I jako ma szeroką kadrę, że również te miejsce w lidze nie jest najlepsze, że nie jest łatwo pogodzić. I taka ostatnia taka sugestia, jakby pan prezes spojrzał sobie, bo to też jest zastanawiające w kwestii sportowej, na wartość piłkarzy Lecha Poznań, na którym miejscu i jaki piłkarz, jaką ma wartość, tak, jako wy, jako drugi klub z drugim budżetem w lidze, że tak powiem, no to ja nie wiem, czy tam może, nie wiem, w dziesiątce jest jakiś piłkarz Lecha, być może, nie wiem, być może Kadar w tej chwili jest najbardziej wyceniany.
Sporo wątków, wie pan co, już dziękujemy serdecznie, bo teraz dajmy szansę prezesowi, dobrze? Bo sporo wątków, ta pierwsza kwestia, czyli ja będę skracał, panie prezesie, brak naszemu słuchaczowi, który troszkę cofnął się w czasie, tego pójścia za ciosem w momencie zdobycia mistrzowskiej korony, walki o Champions League.
Tutaj słuchacz powiedział, że będzie zadawał pytania sportowe, nie księgowe, to całe szczęście, bo ja nie jestem księgowym, nie mam pojęcia o księgowości, szczerze mówiąc. Natomiast tak, kwestia zarządzania, tak, powiedzmy drużyną czy zawodnikami, budowaniem tego potencjału, o którym słuchacz mówił. No tak pracujemy. My w tej chwili jakby prowadzamy i tę wartość, o której pan tutaj radiosłuchacz mówił, my na to tak może nie patrzymy, ale jak już słuchacz na to wskazał, to my tej wartości upatrujemy we własnych zawodnikach. My właśnie po to wprowadzamy młodych chłopaków, żeby oni zyskiwali na wartości. Transfery mają być transferami uzupełniającymi. Oczywiście chcemy pozyskiwać coraz lepszych zawodników, coraz droższych z rynku zewnętrznego, ale to nasi wychowankowie mają jakby zyskiwać na wartości przez grę w Lechu, potem przez grę w reprezentacji, zyskiwać na wartości. I to jest właśnie przykład Jóźwiaka, to jest oczywiście przykład Gubnego, to jest przykład Kędziory, to jest przykład Bednarka. nie zawsze to będzie wychodziło, tak jak z powiedzmy z Marcinem Kamińskim. Myśmy chcieli, żeby Marcin został, potem chcieliśmy Marcina sprzedać. Marcin był kiedyś reprezentantem, tak, ocierał się o to, właściwie był reprezentantem, grał w kadrze. Potem obniżył trochę z różnych przyczyn jakby loty. Dalej jest młodym, perspektywicznym zawodnikiem, ale zobaczmy, jak trudno mu się przebić do no powiedzmy osiemnastki meczowej w swoim klubie. Z tymi reprezentantami jest w ogóle taka sytuacja, tak? Tak mnie się wydaje, że możemy mówić, wtedy było tylu reprezentantów, a teraz nie ma tych reprezentantów w Polsce, no bo Karol też jest przecież już graczem Sampdori. No to chciałbym powiedzieć tak, paradoksalnie sytuacja będzie wyglądała w ten sposób. Im lepiej będzie grała reprezentacja, tym szybciej zawodnicy w niej grający będą wyjeżdżać za granicę. No taka jest
te
prawda.
Te proporcje się zmieniły, jeśli chodzi o zawodników zagranicznych, tak, a klubów krajowych.
Reprezentacja niesamowicie promuje. Zawodnikom zależy, by grać w reprezentacji. Ona niesamowicie promuje, więc ci zawodnicy za chwilę już nie są reprezentantami Lecha, Legii, Lechi, nie wiem, Zabrza, tylko
nagle... I co w tej sytuacji może pana bardzo cieszyć to, że na przykład do młodzieżówki, która szykuje się na Mistrzostwa Europy do lat 21, tam jest właściwie kilku pewniaków i to właśnie z Lecha.
Tak, no w zasadzie można powiedzieć, że w dużej mierze, nie chcę powiedzieć, że oparta, bo to bym przesadził, ale no mamy kilku rzeczywiście pewniaków, tak, na te Mistrzostwa Europy młodzieżowe, więc jakby to też pokazuje, że no nasi zawodnicy są dostrzegani, tak, są podstawowymi zawodnikami tej reprezentacji. No kapitanem jest Tomek Kędziora.
Także... Pewnie się i tak to zwiększa ryzyko, bo jeżeli zakładamy i trzymamy mocne kciuki także za drużynę trenera Marcina Dorny, jeśli będą osiągać na tych polskich mistrzostwach Europy sukces, to tych agentów na trybunach, którzy sobie będą notować i podnosić wartość Formeli, Kędziory, Bednarka, no Karolina, ty już jest graczem Sampdori, ale też nawet dzięki takim imprezom możecie mieć kłopoty z utrzymaniem.
Ale trudno się dziwić. No dlaczego słuchacze się dziwią? Dlaczego słuchacze uważają, że...
No bo chcemy mieć Galacticos przy Bułgarskim.
Tak. Tylko kiedyś ze starych czasów, tak, to wiemy o tym, że przepisy warunkowały możliwość wyjazdu zawodnika
po
za granicę.
Po 28 roku życia.
W 28 roku życia można było wyjechać za granicę. W tej chwili ten rynek jest otwarty i zawodnik po prostu tak naprawdę decyduje. Zawodnik mówi, okej, podpiszę z wami 3-letni kontrakt, podpiszę 2,5-letni, 2-letni z opcją, 3-letni z opcją. I w tym momencie chce w pewnym momencie wyjechać, tak? Chce wyjechać z różnych przyczyn do silniejszej ligi, chce uzyskać wyższe zarobki, chce po prostu sprawdzić się w innym zagranicznym klubie. I trudno im odmawiać jakby takich możliwości. My ich siłą, krótko mówiąc, nie zarabiamy, jeżeli te zarobki... Ja zawsze daję ten sam przykład. No zastanówmy się, dlaczego ten nasz polski hydraulik wyjechał do Londynu, tak? No dlaczego wyjechał? No dlatego, że po prostu tam ma większe perspektywy, o wiele więcej zarabia. No taki jest rynek, tak? Dlaczego informatyk nie siedzi w Poznaniu, tylko pracuje w Warszawie? Bo tam zarabia razy 3. Dlaczego nie siedzi w Warszawie, tylko siedzi w Londynie? Bo tam zarabia znowu kolejne razy 3. Po prostu brutalne prawa rynku. Tak jest.
Ale czasami też wchodzi w grę pewnie psychologia, bo chcę zapytać właśnie, powtórzyć pytanie słuchacza, konkretnie Maciej Skorża. Nie zawsze jest tak, że nie docenia się talentu, zmysłu taktycznego. Czasami trzeba spojrzeć na współdziałanie w grupie na danym momencie?
Tak, no.
Ja tak sobie to wytłumaczyłem.
Maciek Skorża to jest bardzo dobry trener.
Znakomity
fachowiec, taktyk, jakby to jest jasne. Natomiast z drugiej strony jak nie idzie, to nie idzie, można powiedzieć, tak? W grupie, takiej dosyć hermetycznej grupie, która ze sobą no, przebywa, spędza bardzo wiele godzin, bo to nie jest tylko tak, że to jest półtora godziny trening, potem drugi trening ewentualnie tego samego dnia. To nie jest tak, że wspólne śniadanie, wspólne, tylko to są godziny spędzone w szatni, na odprawach taktycznych, w autokarze, w hotelach, na odprawach przedmeczowych, analizach pomeczowych i tak dalej. No w tej grupie wszystko musi jakby idealnie grać nawet najlepszy trener, który próbuje, tak, a trudno odmawiać przecież Maciejowi Skorży, że w momencie, kiedy graliśmy w lidze i jednocześnie graliśmy w lidze europejskiej, nie próbował różnych mechanizmów i różnych zmian, które by spowodowały, żebyśmy się odbili w tej lidze, tak? Próbował. Ale no w pewnym momencie jakby doszliśmy wspólnie do wniosku, że dobrze byłoby to przeciąć, dlatego że no też powiedzmy sobie i drużyna, i trener są jakby zmęczeni, nazwijmy to, całą tą sytuacją, że próbujemy, zmieniamy, jeszcze to zmieniamy, a to ciągle nie daje jakby efektu, tak? I ciągle jesteśmy gdzieś tam na dole tabeli.
Takie wrażenie a propos już obecnego szkoleniowca Nenada Bielicy, ja już nie mówię o tych ostatnich meczach, których widać troszkę inny charakter podejścia chociażby samych piłkarzy do występów na boisku. Na razie możecie być zadowoleni z tego ruchu?
Tak, myślę, że na razie możemy być zadowoleni. Właściwie poszukiwania czy selekcja trenerów odbywały się pod pewnym kątem. No, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy w stanie znaleźć trenera, który dla którego będzie ważne nie tylko taktyka, tak, bo można taktyką po prostu zanudzić otoczenie i nie chcę tu mówić, ale no są takie zespoły klasowe, międzynarodowe, wielkie, gdzie po prostu po paru meczach nie chce się tego oglądać. Ale tak, no nie chodzi o to, żeby tylko grać bardzo taktycznie, żeby grać z pewnym reżimem, ale z pewnym charakterem, bo to jest niezwykle ważne, no, żeby drużyna pokazywała zaangażowanie, żeby pokazywała walkę, determinację. Czasami kibicom, mylnie, nie chcę jakby tu bronić w ciemno chłopaków i mówić, że o kurczę, zawsze jest idealnie, ale taktyka powoduje, że kibicom się wydaje, o kurczę, nie biegają, ojejku, nie chce im się, nie są zaangażowani, a to nie jest tak, no jeżeli wiemy, że mamy się cofnąć, że jeżeli mamy grać kompaktowo, jeżeli skrzydłowi mają być cofnięci i grać przed bocznymi obrońcami, to znaczy, że no nie jesteśmy w przodu, tak, tylko gramy na skontry, są dwie, trzy sytuacje meczowe i albo je wykorzystujemy, albo nie. Natomiast tutaj, no chodziło nam właśnie o taką walkę, o taką otwartość, o takie parcie do przodu, że jest to niebezpieczne, jest niebezpieczne, tak, no bo tu gramy dobrze i możemy nie przywieźć punktów. No tak to jest. Tu raczej sądzę, że nie będzie nudy na 0-0.
No właśnie, też była taka już...
Ale no tego chcieliśmy wspólnie. Tak?
Też różnie oceniany kiedyś pracujący w Kolejorzu trener Franciszek Smuda i są takie momenty, ostatnio był taki moment, gdy drużyna pod wodzą Jana Urbana troszkę męczyła ten futbol. Abstrahuję od wyników, były raz lepsze, raz gorsze, była lepsza atmosfera
w szatni. Tak.
I to oczywiście kwestia taktyki, ale zaczęli kibice mocno tęsknić właśnie za takim sposobem wygrywania bądź przegrywania, ale 3-4, a nie 0-1. Coś w tym jest. Widowisko.
Powiedzmy, że tak, wszystkim to się podoba. Widowisko. Najlepiej, żeby zawsze kończyło się tak jak w Łęcznej 1-2 albo 4-3 czy jakieś takie wyniki bardzo, bardzo fajne. Natomiast na samym końcu też trzeba powiedzieć szczerze i brutalnie, na samym końcu też liczą punkty, bo to nie chodzi tylko o to, żeby grać fajnie, z dużym zaangażowaniem, tylko no, ta tabela na końcu jest ważna.
Właśnie. Na razie jest 15 punktów, jest 7 miejsce w tabeli po 11 kolejkach, jest awans do ćwierćfinału Pucharu Polski i przed nami dwumecz z krakowską Wisłą, to jest dobry moment teraz, by zapytać, jak panu bilansuje się, panie prezesie, nieobecność Kolejorza w tym sezonie w europejskich pucharach?
A słabo, to znaczy pierwsza rzecz, że chodzi nawet o finanse, tylko chodzi o to, że...
Ale zacznijmy od tych finansów.
No tak, ale...
Ta akcja z Linettym i Sampdorią pomogła troszkę zbilansować historię?
Jasne, oczywiście. Wprawdzie te płatności rozłożone są na 3 lata. To nie jest tak, że dostaliśmy pieniądze z góry, bo nikt tak z góry nie płaci. Natomiast fakt, że oczywiście transfer Karola został zrealizowany, pomaga nam zasypać dziurę po tym 7 miejscu i po braku gry w pucharach europejskich, to jest jasne. Jasno to zawsze i Piotr i ja mówimy do zbilansowania naszej działalności potrzebny nam jest albo jeden transfer właśnie takiego dobrego, czołowego zawodnika, albo gra w pucharach europejskich. Wcześniej, rok temu Karola nie sprzedaliśmy, zagraliśmy w grupie. W tym roku już Karola sprzedaliśmy w grupie, nie udało się zagrać i to jest najważniejsze, bo sposobów na zbilansowanie budżetu jest zawsze kilka, natomiast tego 7 miejsca nagle się nie odczaruje, tak?
No właśnie, panie prezesie, będziemy mówić jeszcze o tym bilansowaniu w kontekście Ekstraklasy SA, której niedawno został pan wiceszefem Rady Nadzorczej. Raz jeszcze gratulacje, które już słuchacze także panu przekazywali, ale zrobię taki malutki antrakt, żeby płynnie przejść. Dwa słowa o sprawach kibicowskich. Znakomita frekwencja na tym meczu z Arką Gdynia. Wiemy, że to zasługa także wielu akcji, czy gimnazjaliści na stadion, czy kibicuj z klasą, to zdajemy sobie z tego sprawę, że duża część tych fanów bezpłatnie weszła na inny stadion na to spotkanie. Stąd też rekordowa frekwencja, jeśli chodzi o polską ekstraklasę. To jeszcze zapytam w kontekście najbliższego meczu 16 października. Stanie na pewno ta lokomotywa przed stadionem, bo...
To jeszcze o tej frekwencji na Arce. W uproszczeniu, jeżeli na stadionie było 40 tysięcy ludzi, dzieci, młodzieży z akcji, pochodzących z akcji Kibicuj z klasą, zresztą świetna akcja. Tu chciałem podziękować i swoim pracownikom, którzy włożyli w to bardzo dużo wysiłku, także kilku instytucjom, które nam pomogły zrealizować i marszałkowi województwa i starostwu, panu staroście powiatowemu i panu wiceprezydentowi Wiśniewskiemu i pani dyrektor Wydziału Oświaty, bo to naprawdę bez ich jakby poparcia czy zielonego światła byłoby po prostu to też trudniej zrobić. Ale wracając do rzeczy, jeżeli na stadionie było 40 tysięcy ludzi, gimnazjalistów, młodzieży szkolnej, licealnej było około 18, to frekwencja pozostałych osób też była bardzo dobra, tak?
Bardzo dobra, ponad 20 tysięcy oczywiście.
I to super sprawa. Teraz najbliższe mecze z Wisłą i 16, godzina 18. Mam nadzieję, że też frekwencja dopisze. Lokomotywa to jest trudny temat. To trudny temat logistycznie, tak? To jest mało kto zdaje sobie sprawę, że to nie jest przewiezienie tak po prostu ładunku. Ta logistyka jest dosyć skomplikowana. Ona musi najpierw zostać przetransportowana przez PKP Cargo po szynach z fabryki pojazdów szynowych.
Później miał być jakiś nocny przejazd po Poznaniu w jeden z weekendów.
Na bocznicę na Górczynie. Potem firma transportowa musi na specjalnej lawecie, jak to się ładnie mówi, najpierw jeszcze ma być ta logistyka pionowa, musi zostać ta lokomotywa podczepiona i podniesiona do góry i to jest największe ryzyko, bo tutaj wprawdzie kooperujemy z podmiotami ze Szczecina, które mają ocenić bezpieczeństwo podniesienia tej lokomotywy, ale trzeba sobie jasno określić, lokomotywa ma 60 lat, waży 150 ton i podniesienie takiej kruszynki nie jest proste, więc jakby nawet miejsce zaczepienia tej lokomotywy jest niezwykle ważne. Potem jest transport i potem jest rozładunek. Transport obarczony wieloma ryzykami z trasą, która uwzględnia wszystkie możliwości drogowe, wszystkie konflikty, które mogą, jeśli chodzi o tą komunikację, zafunkcjonować, ale tak czy inaczej jasno muszę powiedzieć, nie wiem, nawet parametry związane z wiatrem mogą przeszkodzić w postawieniu tej lokomotywy, także ryzyka są duże. Planujemy na 16 jakby odsłonięcie 16 października, odsłonięcie lokomotywy.
No aby się udało rzeczywiście, aby ten transfer lokomotywy udał się na inny stadion przy Bułgarskiej, no to jeszcze troszkę kończąc i przechodząc do Ekstraklasy S.A., w najbliższym czasie pracujecie nad jakimiś transferami, które mogą nastąpić w kolejnej przerwie?
Nie, cały czas jakby to ta praca nie jest taką pracą od okienka do okienka, bo ona tak naprawdę finalizuje się w oknie transferowym podpisaniem kontraktu z zawodnikiem. Natomiast praca jest pracą ciągłą. Skauci jeżdżą i latają po całej Europie. Teraz jakby wiadomo, że trener wraz ze swoim sztabem włączył się do tych prac, więc jakby obserwacje zawodników, analizy zawodników, wyszukiwania zawodników cały czas są realizowane. Tego nie można zaprzestać, bo szczerze mówiąc w tydzień czasu to można królika wyciągnąć z kapelusza, ale nie zawodnika, co do którego jakby mamy świadomość, że to jest zawodnik, który nadaje się do Lecha.
A hierarchia potrzeb, jeśli chodzi o poszczególne formacje?
To jest tak, że może nie ma hierarchii, tylko jednocześnie obserwujemy kilku zawodników na kilka pozycji. Fajnie kiedyś któryś z nas powiedział, nie pamiętam czy ja, czy Piotr, że nie wiem, no jak tu słuchacz pytał o dziewiątkę, no dziewiątkę to cały czas się poszukuje, tak? Zresztą od czasów, ja to mówię, od czasów Lewandowskiego, to w polskiej lidze wszyscy szukają drugiego Lewandowskiego i na razie nikomu się nie udało go znaleźć. Natomiast no tą dziewiątkę też szukamy, tak? Jeżeli o tym mowa, ale kilka innych pozycji, tak? Jeszcze odpowiadając, bo teraz przypomniało mi się o tym Karolu Linetem. Ponieważ Karol Linet planowaliśmy, że w tamtym roku, już w tamtym letnim oknie transferowym odejdzie, myśmy Macieja Gajosa sprowadzali na miejsce Karola Linetego, więc także nie jest tak, że nie został sprowadzony żaden zawodnik, bo wcześniej na zakładkę Maciej Gajos się pojawił.
Panie prezesie Ekstraklasa, i to pytanie, wracamy do pierwszego pytania pierwszego słuchacza, który się do nas dodzwonił. SA37, czy wątek będzie kontynuowany, jeśli chodzi o taki produkt?
No, powiem tak, najpierw w imieniu Lecha, nasze stanowisko jest jasne, ten sezon 16-17 to powinien być ostatni okres funkcjonowania SA37. I teraz będzie trudniej, bo wiadomo, że wymaga to zgody w Ekstraklasie. Wydaje się, że taka zgoda nastąpi i to jakby z dużym spokojem, chyba nie wiem, no zdecydowana większość albo wszystkie kluby chcą ten projekt SA37 zakończyć. Natomiast no, czy to będzie 18 zespołów, no to już może wymagać trochę dyskusji wewnątrz Ekstraklasy, ale akurat Lech też będzie pewnie zwolennikiem 18-zespołowej ligi.
Jeśli chodzi o te rankingi, czasami mówiło się, były takie momenty, zresztą badania też to potwierdzały, że to może być Liga Dwóch Prędkości, że będą te dwie galaktyczne na polskie warunki drużyny, czyli Legia Warszawa i Lech Poznań, które no, są taką samonapędzającą się trochę machiną. Lech na drugim miejscu w tym rankingu. W 2015 roku przychody ponad 78 milionów złotych. Rok rekordowy to było to 86 przychodów. Cały czas o przychodach mówimy, a nie o dochodach. Po mistrzostwie w roku 2010 cały czas sądzi pan, że to będzie takie ściganie między Legią a Lechem na te finanse?
Pewnie tak, chociaż wiemy, że Lechia także, jeśli chodzi o te finanse, pewnie jeszcze cały czas ten budżet jest niższy, natomiast Lechia też, no powiedzmy, że nie będę może oceniał, czy za dużo mówił o ich polityce transferowej, ale no powiedzmy, że...
Pan jeśli już chodzi kiedyś użył sformułowania awanturnicza, polityka transferowa?
Nie, nie mówiłem tego. Natomiast powiem w ten sposób, według mnie ta siła ligi, byłoby dobrze, gdyby też zespoły, które gdzieś tam w tych rankingach są na niższych miejscach, no żeby jednak wykazywały się większą, powiedzmy, przewidywalnością i stabilnością. No wiemy i nie chcę o tym mówić, bo kibice wiedzą, o co chodzi, ale no te zmiany wszystkie właścicielskie, wszystkie te sytuacje związane z pewną niepewnością co do losów de facto tych drużyn, tak? No niedobrze wpływają na całościowo na Ekstraklasę, jednak takie sytuacje, gdzie zastanawiamy się, czy dany klub wystartuje, czy dostanie licencję. Lepiej było
czy właściciel kupił maturę, czy nie? Też się zdarzało ostatnio. I wizerunkowo, jeśli chodzi o polską ekstraklasę, na pewno to plusów nie przyniosło.
Tak, tak. No i okazało się, że rzeczywiście z tą maturą coś było nie tak, nie? Natomiast więc jakby siłą tej ekstraklasy też powinno być to, że tych lokomotyw oprócz Lecha, Legii, Lechii mogłoby być więcej, tak? Te silne marki, które kiedyś funkcjonowały, gdzieś są teraz w niższych klasach rozgrywkowych, więc dużo jeszcze przed nami pracy, jeśli chodzi o Ekstraklasę, bo za półtora roku kończy się ten kontrakt telewizyjny, który w tej chwili obowiązuje, więc jakby no, będzie nowe rozdanie. Ta Ekstraklasa jest świetnie pokazywana, ta Ekstraklasa jakby ma swoje atuty, jest, wydaje mi się, coraz bardziej emocjonalna, ale wiadomo, że też ta arena międzynarodowa weryfikuje jakby jakość i siłę ligi.
Panie prezesie, teraz niech pan uważa z odpowiedzią, kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2016-2017?
Trudne pytanie, bo pewnie najłatwiej tak po prostu...
Trudno za Karola Klimczaka, szefa kolejorza.
Tak. No to teraz pan jeszcze pogorszył sytuację. Twittery
będą huczeć, niech pan mówi, śmiało.
Twittery to huczą cały czas. Natomiast
wymowne milczenie?
Nie. Byłoby brakiem jakby takiej odpowiedzialności, gdybym powiedział, że okej, tak, na pewno lecimy, kurczę, Husaria, Lech Poznań, tak? My będziemy walczyć o to, żeby jakby najwyżej, jak najwyżej być w tabeli. Myślę, że ta końcowa rywalizacja i nie umniejszam absolutnie tutaj szans i jakby nie chcę dyskredytować innych klubów, ale no myślę, że rozegra się finalnie pomiędzy Lechem, Lechią, Jagą i Legią.
Czyli trzy razy L i raz J. A dzisiaj KK, czyli Karol Klimczak, prezes Kolejorza, gościem tego premierowego wydania Sportowej Areny. Panie prezesie, pięknie dziękuję za przybycie do studia. Myślę, że fajna szermierka, prawda?
Fajna szermierka. Dziękuję kibicom za to, że zadali te pytania. Pozdrawiam, zapraszam na Inea Stadion.
A my będziemy zapraszać się pana także do kolejnych audycji. Dziękujemy serdecznie za dziś. Rafał Polacki, Krzysztof Ratajczak, kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Dobranoc.